Wracamy po przerwie. Z nami w studiu pan profesor Tomasz Gajownik z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, historyk. Panie profesorze, zaczęliśmy od polityki, właśnie w temacie tej polskiej emigracji po II wojnie światowej. Później na chwilę zahaczyliśmy o tematy militarne i do polityki znowu wracamy. Panie profesorze, moje pytanie brzmi tak. Czy ten rząd emigracyjny w momencie, kiedy już ważyły się losy Polski w momencie zakończenia wojny, czy on miał jakiekolwiek realne możliwości oddziaływania na sytuację, czy po prostu był jedynie pionkiem w tej grze wielkich podmiotów i nie mógł realnie niczego zrobić?
No, odpowiedź jest krótka. Nie, nie mógł. Nie mógł niczego zrobić.
Bo często jeszcze słychać jakieś tam opinie, że Mikołajczyk mógł coś zrobić inaczej, że inni tam jacyś oficjele tego rządu mogli zrobić inaczej, ale chyba cokolwiek, jakiekolwiek kroki by tutaj zostały podjęte, no szanse były żadne tak naprawdę. Tak?
No żadne. Polski rząd był biernym świadkiem tych wydarzeń. Nigdy nie byłem i nie jestem zwolennikiem polityki generała Władysława Sikorskiego, ale też przyznaję to i podkreślam, że po jego śmierci zabrakło polskiej scenie politycznej, jeżeli chodzi o emigrację, postaci tego formatu, z którą by liczyli się najważniejsi politycy tego świata. Oczywiście Winston Churchill po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej już zaczął deprecjonować Sikorskiego, ale jednak Sikorski jakąś pozycję miał, nazwijmy to, na tych salonach politycznych. Po jego śmierci już praktycznie nie mamy nikogo. Mikołajczyk, no to nie była postać ani tego formatu, ani myślowego, ani jeżeli chodzi o działania. Tomasz Arciszewski, który później po nim został premierem, też stary piłsudczyk, PPS-owiec, ale to właśnie już nie te lata, nie ten wiek, nie te możliwości. Władysław Raczkiewicz jako prezydent w ogóle postać w tym momencie stojąca z ubocza różnych działań. August Zaleski, skonfliktowany ze środowiskiem emigracyjnym, też nie mógł liczyć na poparcie nikogo. Edward Raczyński, też postać zasłużona dla polskiej emigracji, dla państwa polskiego przedwojennego, dla polskiej emigracji, dla tego, co się działo po II wojnie światowej, również nie był postacią, która mogła być traktowana na równi z wielkimi tego świata. W związku z tym, po ustaleniach jałtańskich tak naprawdę rząd biernie przyglądał się tej wielkiej polityce, bo oczywiście podejmowano próby, to nie jest tak, że siedzieli z założonymi rękami. Próbowano prowadzić negocjacje, próbowano wywierać presję, tu próbowano również prowadzić akcje propagandowe. No ale to wszystko było skazane na niepowodzenie, ponieważ trzech tenorów politycznych, tak, czyli Stalin, Roosevelt i Churchill dokonali podziału świata praktycznie w Jałcie. To zostało przypieczętowane w Poczdamie i zresztą jak widać z historii, jeżeli spojrzymy na kalendarium, już od końca czerwca 1945 roku zaczyna być cofane uznanie dla rządu emigracyjnego i to najpierw przez kogo? Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Brazylia, która mimo, że nie była państwem zaangażowanym, odgrywała rolę w geopolityce tej drugowojennej. Więc ten rząd praktycznie pozostał bezsilny, nie mógł nic działać, nie mógł nic zrobić, nie dysponował potencjałem intelektualnym, jeżeli chodzi o pozycję, którą umożliwiałaby nawet w ogóle weryfikowanie jakiegokolwiek stanowiska Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii w stosunku do kwestii Polski. To było przyklepane, zamknięte i koniec.
No w tym rządzie też już nie ma generała Kazimierza Sosnkowskiego, no bo on za tą krytykę bierności aliantów w kwestii powstania warszawskiego został tak naprawdę odsunięty i gdzieś tam wywieziony do Kanady. Więc kolejna z tych postaci, które myślę, że były jedne z tych bardziej ważnych, zwłaszcza po śmierci generała Sikorskiego, też zniknęła z tej politycznej szachownicy. No więc i kadry, i sama sytuacja nastrajały bardzo pesymistycznie, jeśli chodzi o tą dalszą działalność.
A ten rząd emigracyjny chyba od tego momentu zaczął pełnić rolę już tylko wyłącznie taką ceremonialną, tak?
Znaczy, jeszcze nie do końca, bo niektóre kraje uznawały tą niepodległość, czy niezawisłość rządu emigracyjnego. Teraz wiem, że została obroniona praca doktorska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pod kierunkiem profesora Jarosława Rabińskiego, właśnie poświęcona polskim placówkom dyplomatycznym i konsularnym w krajach, które uznawały długo jeszcze rząd emigracyjny. Natomiast ja tutaj wrócę jeszcze do kwestii związanej z generałem Sosnkowskim. Też sam popełnił błąd, jeżeli chodzi o decyzję dotyczącą powstania warszawskiego. To wiemy doskonale. Tu akurat nie zachował się zgodnie, można byłoby powiedzieć, ze swoim stanowiskiem i przekonaniem. Profesor Jerzy Kirszak o tym bardzo ciekawie pisał. Natomiast faktycznie generała Sosnkowskiego niejako wywieziono do tej Kanady, dlatego że liczono, że gdy odejdzie taka postać, która jednoznacznie atakuje krytykuje czy obarcza winą aliantów nie tylko za Powstanie Warszawskie, ale w ogóle za to, że sprawa polska jest zamiatana pod dywan, że właśnie w ten sposób może troszeczkę udobruchamy tych aliantów, prawda? Może sprawimy, że dobrze, wyślemy generała Kazimierza do Kanady, niech on tam sobie odpoczywa, a my będziemy tutaj próbować jeszcze coś własnymi siłami działać.
To były bardzo mocne naciski polityczne, tak? Na to, żeby tego generała Sosnkowskiego odsunąć, naciski oczywiście ze strony aliantów.
Też, tak, a poza tym też powiedzmy sobie szczerze, generał Sosnkowski, jakie on mógł mieć realne przełożenie? Nie miał. Nawet jako naczelny wódz też de facto po śmierci generała Sikorskiego generał Sosnkowski nie miał nawet takiego realnego przełożenia chociażby na postawę generała Andersa. Znaczy, to już nie było dowodzenie w stylu wydaje rozkaz i podkomendni to wykonują, prawda?
Tak, później było ten pióropusz biały panu się śni. Tak,
więc to już była raczej nie rozmowy czy wymiana myśli między podwładnym a przełożonym, tylko rozmowa dwóch panów w mundurach, która w sposób dżentelmeński układa się na zasadzie a może to zrobimy, a może tamto, a w którą stronę pójdźmy i tak dalej. Więc to jest jedna rzecz. Natomiast chyba ważniejsza rzecz, która jeszcze nie wybrzmiała tutaj, u nas dzisiaj, to jest taka, że nasze środowisko migracyjne samo było skłócone wewnętrznie. Nie było jednomyślności, nie było jednolitego stanowiska. Ta migracja polityczna, reprezentująca różne opcje wywodzące się jeszcze z okresu międzywojennego, ona nie była jednolita. Nawet w stosunku do aliantów nie graliśmy jedną drużyną. W związku z tym łatwiej było aliantom dywersyfikować stanowiska naszej emigracji, rządu na emigracji, i co tu dużo mówić, po prostu wykorzystywać wszystkie kłótnie i niesnaski, jakie w tym rządzie panowały. W rządzie i w zapleczu politycznym, które gwarantowało wybór takiego, a nie innego ministra w danym gabinecie. No do tego dochodzi jeszcze ta trzecia kwestia, o której też się często, mi się wydaje, zapomina. Mianowicie finanse. My mieliśmy własne złoto, które tak naprawdę było złotem w depozycie, a myśmy żyli na kredyt z funduszy brytyjskich, a potem między 1944 a 1945, w zależności od sfery zainteresowania Amerykanów, Amerykanie ułożyli tutaj pieniądze na pewne, bym powiedział, elementy działalności struktur podporządkowanych czy podległych rządowi na emigracji. Więc też pojawiały się czasami takie kwestie w stylu, jeżeli strona polska coś próbowała negocjować, wyrażać jakieś opinie, zdanie i tak dalej, to nie zawsze, nie często, ale pojawiały się takie, powiedzmy, delikatne sugestie, które mówiły, no dobrze, moi państwo, a kto za to płaci? A za czyje pieniądze możecie funkcjonować? A za czyje pieniądze możecie urządzać bale, rauty, etc., etc., opłacać rachunki i tego typu rzeczy. Oczywiście to pokazuje też te realia, te faktyczne realia życia polskiej emigracji, ale dla mnie osobiście nie ulega najmniejszej wątpliwości, że my sami troszeczkę przyczyniliśmy się, kreując w dalszym ciągu nawet w tych warunkach emigracyjnych to polskie piekiełko.
Tutaj chciałbym się pochylić nad jeszcze jedną osobą, generał Anders, który te polityczne ambicje przejawiał już w czasie wojny jako żołnierz. Z mojego punktu widzenia jako żołnierza może nie do końca właściwe postępowanie. I właśnie, opowiedzmy sobie może w kilku słowach o generale Andersie, później po wojnie Rada Trzech, opozycyjna wobec prezydenta. Co Anders chciał zrobić, jakie były jego zamierzenia, co udało mu się zrealizować z tych zamierzeń?
Znaczy, generalnie to nigdy nie będziemy w stanie na tego typu pytania odpowiedzieć, bo ja zawsze powtarzam, nie siedzimy w głowie danej osoby. Niedawno miałem taką przyjemność być na konferencji w Tallinie, gdzie też zapytano mnie o podobne kwestie związane z teorią sztuki wojennej. Co Piłsudski miał na myśli? Więc ja mówię, nie wiem, bo nie siedziałem w jego głowie, ale możemy coś tam mniej więcej ustalić. Natomiast, tak żartobliwie, natomiast wracając do Andersa, faktycznie trzeba zauważyć, że pozycja generała Andersa, szczególnie po śmierci generała Sikorskiego, stopniowo rośnie. On przejmuje pałeczkę nie tylko jako osoba, która dąży do tego, by stać się naczelnym wodzem. Owszem, uznaje generała Sosnkowskiego, uznaje generała Bora Komorowskiego, gdy ten przybywa do Anglii, ale wiemy, że generał Anders po pierwsze ma zaplecze w postaci drugiego korpusu żołnierzy, którzy są gotowi za nim pójść wszędzie. Ma dużą grupę współpracowników o charakterze politycznym. I jeszcze jedna rzecz, chyba najważniejsza w tamtym momencie, mianowicie generał Anders zastanawia się, jak wielu ludzi, i to nie tylko mam tu na myśli obywateli państwa polskiego, nad tym, że niedługo wybuchnie kolejny konflikt, bo nie może być tak, że Stalinowi uda się w dalszym ciągu kreowanie tej zaborczej polityki. Przyjdzie taki moment, w którym Zachód powie stop, i dojdzie do tego konfliktu. I pojawia się pytanie, na czyją kartę postawić, Anglików czy Amerykanów? Generał Anders od początku stawia na Amerykanów. Zresztą to jest w ogóle też kwestia nie tylko sfer politycznych, ale wojskowych, które zastanawiają się, jaka będzie sytuacja w obliczu przyszłego konfliktu wojennego, zbrojnego. Po której stronie się opowiedzieć? To znaczy, na kim oprzeć swoją działalność? Czy na związaniu się z Brytyjczykami, czy Amerykanami? Bo tutaj ta przyjaźń, polsko-brytyjska przyjaźń w cudzysłowie oczywiście, jest bardzo mocno osadzona w realiach funkcjonowania polskiego wojska. Natomiast Amerykanie pojawiają się w 1944-1945 i generał Anders widzi, mówi tak, ten potencjał, to jest państwo, które jest jedynym państwem, które będzie w stanie postawić weto Stalinowi.
Z nimi wrócę do Polski na białym koniu.
Dokładnie, stawiam na Amerykanów. Oczywiście znowu pojawiają się kwestie, kto za to zapłaci, na co pójdą pieniądze, czego oczekują przyszli potencjalni mocodawcy, tak? Tutaj ja akurat to rozpatruję ze sfery swoich zainteresowań, czyli służby wywiadowcze, gdzie też ten konflikt jest widoczny i większość na przykład kadry dowódczej wyższej rangi polskiego wywiadu stawia na Brytyjczyków. Mój ulubiony pułkownik Majer, Stefan Antoni, Stanisław Gano, to są ludzie, którzy mówią, stawiamy na Brytyjczyków. Ale młodsi, albo ci, którzy są związani z wywiadem, ale funkcjonującym w obrębie drugiego korpusu, idą za generałem Andersem. I to ma też przełożenie właśnie na ten wymiar polityczny. To znaczy politycy rządu emigracyjnego, w ogóle partii politycznych, którzy żyją na emigracji, też zaczynają rozpatrywać chęć przesunięcia swoich sympatii z Londynu na Waszyngton, co ma oczywiście swoje konsekwencje, czy raczej jest pochodną tego właśnie chociażby zachowania Brytyjczyków, o którym przed chwilą mówiłem, czyli że oni potrafili czasami powiedzieć, halo, kto was opłaca? No to jeżeli Polacy myślą, kto ma nas opłacać, to może postawmy na konia amerykańskiego, który może będzie bardziej hojny, a mniej wymagający, prawda? Bo każdy już myślał w tych kategoriach, szanowni państwo, przepraszam, kolokwialnie, za co żyć? Za co żyć? Kończy się wojna, kończą się pieniądze, stopniowo zaczyna być cofane uznanie obozu alianckiego dla rządu emigracyjnego i jest to narastające pytanie, co dalej? Za co żyć? Co robić? Wracać do kraju, zostać, jeżeli zostać, na jakich zasadach? Czy zostać w Wielkiej Brytanii, czy wyemigrować do Kanady, do Stanów Zjednoczonych, do Ameryki Południowej, gdzie cały czas, i to też trzeba pamiętać o tym, ten ruch emigracyjny, emigracyjno-uchodźczy, trwa. To nie jest tak, że to jest tylko powiedzmy lato 40 roku, a potem po 45. Nie, 41, 2, 3, 4, 5 to są ruchy emigracyjne. Ruchy Polaków, którzy przez Portugalię najczęściej w tamtym momencie próbują się przedostać właśnie do Kanady, do Stanów Zjednoczonych, do Ameryki Południowej, do Afryki, do Oceanii. Więc ten ruch trwa. Natomiast tutaj mówię i myślę o ludziach, którzy są na Wyspach Brytyjskich. Przychodzi ten moment po maju 1945 roku, no i zaczyna się właśnie, przepraszam, gdybanie. Co dalej? A co by było gdyby? Może tak, a może tak pójdziemy? No i jest ta rozkminka, używając dzisiejszej młodzieżowej terminologii, w którą stronę pójdzie. Na którego też konia postawić, który będzie dla nas ważniejszy? Oczywiście to się wiązało przede wszystkim z poznaniem jakby tego, czego nasi partnerzy, albo raczej sponsorzy od nas oczekują. Brytyjczycy nie byli tutaj. Nie zachęcali, o tak powiem, nie zachęcali strony polskiej do czegokolwiek. Oni tylko wybrali sobie pewne elementy z działalności czy władz cywilnych, emigracji politycznej, czy czynników wojskowych. Głównie obstawiali właśnie wywiad. Wyciągali jak z kapelusza polskich oficerów wywiadu, starali się przejmować ich siatki i placówki wywiadowcze, które były uplasowane w całej Europie, bo oni mieli też dobre rozeznanie w sytuacji geopolitycznej w Europie. Z kolei Amerykanie, o których ja zawsze powtarzam, że trzeba pamiętać, że przez doktrynę Monroe oni są zawsze i do dnia dzisiejszego zainteresowani Ameryką Południową, Ocean Atlantycki i Pacyfik, czyli Daleki Wschód. Europa dla nich jest istotna tylko wtedy, kiedy coś się w Europie dzieje tak jak teraz, bo Europa jest zwornikiem geopolitycznym potencjalnego konfliktu militarnego o skali globalnej. Jeżeli ma dojść do III wojny światowej, w moim odczuciu, to on do niej dojdzie tylko w momencie, kiedy tu w Europie coś się będzie działo. Bardzo, bardzo poważnego. Natomiast wszystkie pozostałe kwestie to są dla nich, dla Amerykanów drugorzędne. A nie Amerykanie, 44, 45, oni dopiero zaczynali poznawać Sowietów. To, o czym rozmawialiśmy a propos tych wspomnień ambasadora. Dla nich z kolei oni dysponowali dużymi zasobami finansowymi, dużą gotówką, którą mogli rzucić na stół i powiedzieć, dobra, słuchajcie, teraz ci Sowieci są naszymi wrogami, to ogarnijmy sprawę, rzucamy kasę na stół, róbmy wywiad, sprawdzajmy, co oni robią, co oni mogą, czego oni chcą Na to położyli szale. I tutaj generał Anders, wracając do niego, szukał swojej szansy. Szukał szansy w wymiarze politycznym, szukał w wojskowym i szukał też w wymiarze oczywiście zapewnienia bytu sobie, swoim podwładnym.